Nasz gość dnia.
Dzień dobry, Bartosz Święciński, kłaniam się nisko naszym słuchaczom, kłaniam się nisko również naszym widzom, którzy nas oglądają za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych. Gościem Dnia Radia Nadzieja jest ksiądz Janusz Aptace, wikariusz biskupi do spraw duszpasterstwa ogólnego diecezji bomżyjskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam pana rektora, witam państwa, dzień dobry.
Wkrótce w Piątnicy zagości suspendowany, zawieszony, charyzmatyczny ksiądz Daniel Galus. Łomdzińska kuria przed tym spotkaniem ostrzega. Dlaczego?
Przede wszystkim dlatego, że jest to ksiądz suspendowany, czyli nie mający prawa do głoszenia Słowa Bożego w imieniu Kościoła, nie mający prawa sprawowania sakramentów świętych. Kara suspensji nałożona przez arcybiskupa metropolitę częstochowskiego sprawiła, że ten ksiądz działa, jeżeli działa, to czyni to jedynie we własnym imieniu, nie w imieniu Kościoła. Trzeba powiedzieć, że msza święta sprawowana przez takiego suspendowanego kapłana jest niegodziwa, więc nie wypływają z niej potrzebne łaski, czy konieczne łaski dla uczestniczących w tej mszy świętej. Natomiast jeżeli chodzi o sprawowanie innych sakramentów, choćby sakramentu pokuty pojednania, czy asystowanie przy zawieraniu sakramentu małżeństwa, te sakramenty są po prostu sprawowane nieważnie. Dlatego, że do tego potrzebna jest także jurysdykcja, czyli władza, której udziela biskup diecezjalny. Także są sprawowane nieważnie. Pomijając nawet to, że jest to ksiądz suspendowany, to każdy ksiądz, który chce działać na terenie diecezji, powinien poprosić o pozwolenie na takie działanie biskupa miejsca i zgłosić to proboszczowi miejsca. O czymś takim nie było mowy z wiadomych względów, więc kuria przestrzega, ksiądz biskup przestrzega przed uczestnictwem w tym spotkaniu, które może pogłębić dalsze podziały i bardziej zagrozić dobru duchowemu, niż mu pomóc, jeżeli ktoś będzie w tym uczestniczył.
Tak, bo na tym spotkaniu, no to też zaznaczmy, to nie jest spotkanie darmowe. Tutaj trzeba zapłacić 50 zł, no i tu cały pakiet, cały wachlarz jest oferowany uwielbieniem, msza święta, adoracja, świadectwa, uzdrawianie duszy i ciała, wylanie Ducha Świętego.
No to jest dosyć ciekawe. Ja o tym akurat nie wiedziałem, że to jest spotkanie płatne, także dziękuję panu rektorowi za tę informację. Wiem, że spotkania w Czatachowej są płatne. To już jakiś czas temu do mnie ta informacja dotarła. No, nie słyszałem, żeby jakiekolwiek uczestnictwo w mszy świętej, w modlitwie uwielbienia, czy w tych mszach świętych tak zwanych o uzdrowienie w kościołach parafialnych było to płatne, więc to jest też dosyć ciekawa sytuacja. Czy nie ma tutaj tego też drugiego jakby celu, mianowicie korzyści majątkowych. Przy okazji jakiegoś głodu duchowego ludzi, który jest i może trochę sensacji, których też ludzie szukali zawsze. Te nasze czasy też nie są od tego wolne.
No właśnie, bo te osoby jednak ludzie chodzą na te spotkania, uważają pewnie, że to, nie wiem, to jest prawdziwy ksiądz, który mówi prawdę, bo on gdzieś nie dał się wpętać w te sidła kościoła, gdzieś tam tak, i on idzie i głosi to, co jest naprawdę. Dlaczego ludzie szukają takiej alternatywy od kościoła?
Spodobało mi się to określenie sidło. Moje pytanie może być następujące. A gdzie ci ludzie tego księdza poznali? Czy go nie poznali przypadkiem w kościele? Czy on nie został wyświęcony w kościele? Właśnie w tym kościele, czy w kościele hierarchicznym, który do momentu, kiedy zgadzał się na jego działanie, był dobry, a w momencie, kiedy jakieś zakazy przyszły, ten kościół nagle stał się niedobry. Jeden arcybiskup dobry, drugi niedobry. Wydaje mi się, że u podstaw leży problem dotyczący pojęcia kościoła. W kościele jest układ hierarchiczny, który jest ustanowienia boskiego, bo taka jest historia kościoła, wywodząca się od jego założyciela, który został posłany przez Boga Ojca Jezus Chrystus i założył kościół, dając władzę szczególną apostołom i ich następcom. Jeżeli patrzymy na Kościół jedynie przez pryzmat naturalny, no to będziemy go widzieć jako firmę, jako korporację, będziemy patrzeć na Kościół jako na przedsiębiorstwo, gdzie każdy ma jakieś stanowisko, się tego stanowiska trzyma, ale także w firmach, w korporacjach to prezes decyduje, czy ktoś w jego imieniu, kto ma takie czy inne stanowisko zajmować, prawda? Jeżeli nie słucha prezesa, nie słucha dyrektora, no to albo z tej pracy rezygnuje, albo zostaje, jest mu podziękowany. Dziękuję mu się za współpracę, więc to nie jest jakieś coś nadzwyczajnego, jeżeli chodzi o Kościół, że szefa po prostu trzeba słuchać.
No to tutaj chyba ksiądz Daniel Galus założył swoją jednoosobową działalność i jest sam sobie szefem teraz.
Dokładnie tak, dokładnie tak, więc nie jest to działanie w imieniu Kościoła. Nawet święty Paweł, któremu objawił się Pan Jezus i skierował go, tak by głosił Ewangelię poganą, w pewnym momencie poszedł do Piotra i do tych, których nazywa, którzy byli kolumnami, którzy byli apostołami przed nim, żeby zapytać, czy nie czyni tego daremnie, czy to, co głosi, jest zgodne z doktryną, jaką głoszą ci apostołowie. Poprzez podanie prawicy została jego misja też potwierdzona, żeby głosił Ewangelię poganą. Także Kościół od samego początku potrzebuje misji tego, który jest odpowiedzialny. A ten, który stoi na czele, biskup, który stoi na czele diecezji, analogicznie do każdego szefa firmy, widzi tę firmę szerzej. Widzi bardziej potrzeby, jeżeli chodzi o dobro wszystkich wiernych, nie tylko jakiejś grupy, i ma prawo decydowania o tym, czy kogoś odwołać z danego stanowiska, czy na to stanowisko go mianować.
A czy ksiądz rozumie te osoby, które właśnie chodzą na te spotkania do księdza Daniela Galusa, czy chodzą nawet na te spotkania do tego apostoła Tomasza, chociażby do tych fałszywych proroków, bo ludzie tam chodzą i no idą po coś, tak? Czy ksiądz rozumie ich zachowanie?
Mogę rozumieć potrzeby jakiejś duchowości, z tym, że ja pytam, adoracja, którą prowadzi ksiądz Daniel, jest według tych ludzi lepsza od adoracji Najświętszego Sakramentu, która jest choćby w katedrze, czy w wielu innych kaplicach, nawet wieczystej adoracji. Wydaje mi się, że dużą rolę odgrywają emocje. Jasne, że wiara też nie jest pozbawiona emocji, bo człowiek to nie jest tylko ciało i chłodny rozum, jakby niektórzy z kolei chcieli przesadzać w inną stronę. To są także emocje. I dobrze, jeżeli te emocje biorą udział, bo człowiek całym sobą Pana Boga wielbi, tak? Natomiast problem pojawia się tam, gdzie wiara ogranicza się tylko do emocji. Zresztą analogicznie, gdy miłość się ogranicza tylko do emocji, kiedy tych uczuć, emocji zabraknie, nie ma wiary, tak? Podczas gdy wielu wielkich świętych przeżywało nawet noce duchowe przez wiele lat, nie odczuwali, ktoś może mówić, ja nie odczuwam, nie czuję Pana Boga, jakby istnienie Pana Boga zależało od naszego czucia, prawda? Jeżeli nie odczuwam, to już to Pana Boga nie ma, On nie istnieje. Także wydaje mi się, że tutaj głównie chodzi o to poszukiwanie doznań, poszukiwanie emocji.
A nie które, gdzieś doznań do takich duchowych, powiedzmy, tak?
Na pewno nie głębszych. Na pewno nie głębszych, bo także wrócę do tego, co mówiłem. Błędne pojęcie Kościoła. Błędne pojęcie Kościoła, że ktoś, kto nie jest w jedności z Kościołem, jest w karach, jest uważany za kogoś, kto działa w imieniu Kościoła. Także to poza tym, no te grupy takie mogą mieć pewne znamiona sekty. Sekta ma to do siebie, że przygarnia często ludzi poranionych, przygarnia ludzi poszukujących i ma też jeden z aspektów właśnie sekty, to jest ta ekskluzywność, wyłączność, prawda? My jesteśmy zbawicielami świata. I druga wiążąca się z tym kwestia, trudność wyjścia potem z tej grupy, bo jest to uzależnienie ogromne, emocjonalne i szczególnie człowiek słaby emocjonalnie, słaby psychicznie, uważa, że potem sobie nie poradzi ze swoim życiem, jeżeli z tej grupy odejdzie. Także to może mieć znamiona też sekty. Może się stać.
To widzimy w historii, że no wielu było takich, którzy działali obok kościoła, mieli też bardzo dużo wyznawców, no to wszystkim pewnie na myśl przychodzi Marcin Luther, chociażby dzisiaj, tak jak wspomniany przeze mnie ten Tomasz Apostoł, który nawet mówi, że uzdrawia, mówi w dużym cudzysłowie. To są działania na rozbicie kościoła, czy to są działania wymierzone w zarobek?
Może trudno jednoznacznie powiedzieć i też stwierdzić, czy dany reformator, tak to nazwijmy, miał na celu rozbicie kościoła. Czy to było od razu jego celem, czy to przyszło w konsekwencji jego odejścia. Natomiast kościół, tak jak każda wspólnota, gdzie są ludzie, tutaj też naznaczeni grzechem pierworodnym, ale też grzechami uczynkowymi, potrzebuje ciągłej reformy, ciągłej przemiany, ale właśnie ta przemiana powinna zaczynać się od konkretnego człowieka. W czasach i świętego Leona Wielkiego Papieża, i świętego Benedykta, patrona Europy, czy później wielkich świętych, świętego Franciszka, świętego Dominika, także były czasy takie, w których Kościół potrzebował reformy. Ale święty Franciszek poszedł w ubóstwo, w posłuszeństwo, założył także zakon, podobnie święty Dominik, i przy pomocy tych ludzi nawróconych, ludzi żyjących czysto Ewangelią, reformowali Kościół od wewnątrz. Czyli to jest ta różnica, że to była reforma wynikająca z posłuszeństwa, a nie z nieposłuszeństwa. Wspomniany Marcin Luther pewnie zdecydowanie miał rację, bo później też to zostały, niektóre argumenty jego zostały także uwzględnione przez Kościół rzymskokatolicki na początku, mógł mieć, ale później poszedł dalej. Poszedł dalej, nie tylko kwestionował, nie tylko napiętnował pewne nadużycia, które były. Potem doszły problemy teologiczne, choćby nauka o usprawiedliwieniu i tak dalej, która jest też była przez wieki jakimś takim kością niezgody. Natomiast on odszedł od kościoła, prawda?
Wybierał te fragmenty Pisma Świętego, które były wygodne dla niego akurat.
No to też jak dzisiaj niektóre grupy to praktykują.
Wspomniał ksiądz właśnie o świętym Franciszku, świętym Leonie. To dobrze się składa, bo ksiądz współpracował z nowym papieżem Leonem. Zanim ten został papieżem, współpracowaliście razem. I jakim człowiekiem jest dzisiejszy papież?
No byłem jedynym Polakiem, który pracował w dykasterii do spraw biskupów. Także jak tylko został kardynał Prevost wybrany na papieża, miałem różne zapytania i od osób bliższych, a także od innych dziennikarzy, jakim człowiekiem jest. Więc odpowiadałem i co dzisiaj powtórzę, życzyć sobie takiego szefa. Życzyć sobie takiego szefa. Przede wszystkim człowiek bardzo spokojny, człowiek, który nie wprowadzał nerwowej atmosfery, a spraw, jak to w takich urzędach trudnych też nie brakowało. Przede wszystkim człowiek słuchający. Człowiek słuchający. Zaczął pracę jako prefekt. Wcześniej był członkiem kongregacji, potem dykasterii do spraw biskupów od 20 roku. Został mianowany prefektem tej dykasterii 31 stycznia 2023 roku. I co na mnie wtedy zrobiło wrażenie, poprosił papieża Franciszka, by mógł pozostać ze swoją diecezją, Chiclayo w Peru, przez post jeszcze i przez triduum. I tak rzeczywiście było, bo mimo iż nominacja się ukazała 31 stycznia, to podjął pracę na tym urzędzie prefekta dykasterii do spraw biskupów 12 kwietnia, czyli po Wielkanocy. Przyjechał w środę, we wtorek, a w środę po Wielkanocy rozpoczął pracę. Więc to też dobrze świadczy, świadczyło wtedy o arcybiskupie, prewoście, dzisiejszym papieżu Leonie, że chciał pozostać ze swoimi ludźmi przez Wielki Post, przez w dużej mierze ludźmi ubogimi, także Także materialnie, oprócz bóstwa duchowego, którego nie brakuje w Europie, a także z ludźmi ubogimi materialnie. Taka tylko, jeżeli mogę się podzielić, jak został ogłoszony kardynałem kilka miesięcy po nominacji, papież Franciszek ogłosił kardynałem, podszedłem i mówię: eminencjo, 14 września, data urodzin, to jest także data urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. A no, znam, tak, słyszałem. Bo zresztą był kardynał prawosławny, wcześniejszy jeszcze generał zakonu Augustianów, był w Polsce kilka razy. I ja mówię, no więc nie chcę wróżyć, ale wydaje mi się, że to jest jakaś forma, że będzie jakaś forma męczeństwa. Wtedy kardynał nowomianowany spojrzał na mnie, nic nie odpowiedział. No nie to, żebym miał jakieś takie przekazy mówiące, że to będzie przyszły papież. Natomiast w sam dzień już konsystorza, kiedy został kreowany kardynała, spotkał się przy takich tych pozdrowieniach już po nałożeniu biletu kardynalskiego, spotkał się z kardynałem prewostem, mój dobry znajomy, przyjaciel z Warszawy, który a propos na jednej nodze do Santiago de Compostela poszedł, mówi: po rozmowie z kardynałem prewostem, nowym kardynałem prewostem, zaczynam się modlić, żeby został papieżem.
Proszę bardzo. No właśnie.
I byliśmy później z Grzegorzem, z moim znajomym, na inauguracji. I przesłałem zdjęcia wtedy sekretarzowi papieża. Mówię: pokaż Ojcu Świętemu, że ten człowiek się modlił o to, by kardynał prawie został papieżem. No to są takie ciekawostki.
Tak, ale jest coś takiego, jak ja po raz pierwszy zobaczyłem papieża Leona, to tak ma człowiek, i tak rozmawiałem ze znajomymi, to dobrze mu się z oczu patrzy po prostu. Jest gdzieś taka
przede
przyjemna aura.
To jest bardzo wrażliwy człowiek. To jest bardzo wrażliwy człowiek. W momencie, kiedy został prefektem naszej dykasterii, może też tak być, że nowy szef przychodzi jakby z przytupem.
Pokazuje, kto tu rządzi.
Wchodzi do pracy, tak? Arcybiskup prewost jeszcze wtedy wszedł do tego biura jakby na paluszkach. Delikatnie. Przyglądając się, słuchając, rozmawiając z nami, żeby poznać też tajniki pracy od ludzi, którzy już tam ileś lat pracowali. Przede wszystkim słuchał. Właśnie z takimi uważnymi oczami. Dobrymi oczami, tak. To jest to takie wrażenie też na nas robił.
A jeżeli chodzi o wizję Kościoła, to możemy w jakiś sposób to określić? Czy ksiądz wie, jaka jest wizja Kościoła papieża Leona? Bliska papieża Franciszkowi?
Na pewno zgodna z Ewangelią, zgodna z tradycją. Myślę, że też to, co też było podkreślone przez nowo wybranego papieża w sam wieczór wyboru, Pokój, który zaczyna się od pokoju w sercach. I to zresztą widać przy każdej okazji. Ze wzruszeniem wręcz papież błaga o pokój, bo wojna niczego dobrego nie przynosi. Więc pokój, troska o ubogich, nie tylko tych materialnie, ale także duchowo. Myślę, że sam wybór imienia Leon na trudne czasy, kiedy godność ludzka jest deptana na różne sposoby, nawiązuje do czasów rewolucji przemysłowej, kiedy ukazała się encyklika papieża Leona XIII, Rerum Novarum, o szacunku dla każdego człowieka. Także człowiek, no ale też myślę, że spojrzenie w kierunku innych chrześcijan, szczególnie wschodu, z którymi, tych ze wschodu, z którymi wiele nas łączy, więcej łączy niż dzieli, to też byłoby wspólne z poprzednikiem Leonem XIII.
Pytałem o tą wizję Kościoła, no bo wiemy, jaka była wizja Kościoła papieża Franciszka. Chociażby pisał o tym w swojej autobiografii i tak wprost, że on chciał, że Kościół musi reagować na czasy, w których żyje. Chciał Kościoła otwartego, Kościoła, który nie jest zamknięty i żyje tylko dla samego siebie tak naprawdę.
To prawda, z tym, że nie wydaje mi się, żeby to było jakieś nowum ze strony papieża, bo Kościół ze swej natury jest otwarty i jest misyjny. Może papież Franciszek to w sposób szczególny podkreślał. Natomiast gdy popatrzymy na wielki pontyfikat Jana Pawła II, no to chyba nie można mówić, że był to kościół zamknięty. Prawda?
No tak, ale się mówiło właśnie, że Jan Paweł II to był papież taki bardzo konserwatywny, zresztą podobnie jak Benedykt XVI, a papież Franciszek jest uznawany za papieża liberalnego bardzo i trochę gdzieś ten jego pontyfikat został sprowadzony do,
może tak
do par homoseksualnych,
może
do
LGBT. Tak niektórzy chcieli i niektórzy tego oczekiwali. I wielu się też zawiodło, jeżeli chodzi o tę wizję, bo pomijali niektóre wystąpienia papieża, w których rzeczywiście wypowiadał się z autorytetem, broniąc doktryny Kościoła. Tych wystąpień prawie nie było w mediach, tak? Tylko jakieś tam jakieś powiedzenie, nadinterpretacja, wyrwane z kontekstu. To było powielane na różne sposoby, powtarzane. Według mnie wielu z tych, którzy oczekiwali takich zmian, chyba się zawiodło. Tych akurat zmian, o których pan wspomniał.
No faktem jest jednak, że właśnie te media, którymi może też nie po drodze koniecznie jest Kościołem, to one bardzo dużo informowały o tym, że zobaczcie, papież Franciszek jest tam z LGBT, za błogosławieniem par homoseksualnych.
Ja tego akurat nie spotkałem w nauczaniu papieża. Wydaje się, że to były też nadinterpretacje pewnych wystąpień, może nawet mniej oficjalnych. I chyba raczej, powtarzam, te osoby się zawiodły.
Wracając jeszcze do papieża Leona, to ksiądz spodziewał się tego, że to może być przyszły papież?
W czasie konklawy coś odczuwałem. Moje podejście do tego ewentualnego wyboru było, powiedzmy, bardzo praktyczne, czy ludzkie nawet bym to nazwał. Ostatnie konsystorze, które były zwoływane przez papieża Franciszka, były ograniczane w większości do nałożenia biretu kardynalskiego. Mało było spotkań między kardynałami takich roboczych, w czasie których kardynałowie mogli się poznać, więc moje rozumowanie było tego typu. Kardynałowie się nie znają. Owszem, jest ten okres przygotowawczy do konklawy, kiedy są kongregacje, kiedy poszczególni kardynałowie też mówią o wizji Kościoła, jaką mają. Natomiast ja z mojej strony spodziewałem się, że to może być kardynał Parolin albo kardynał Prevost. Że kardynałowie, którzy przyjadą ze świata, będą stawiać na kogoś, kto jest na miejscu w Watykanie, kto już zna struktury kurii rzymskiej, kto jest w miarę znany, kto mógłby być takim punktem odniesienia i kto mógłby też być autorytetem. I tutaj na pierwszym miejscu stawiam kardynała Parolina z tego względu, że długo już jest sekretarzem stanu, jest o wiele bardziej znany. Na drugim miejscu kardynała Prevosta. Natomiast ze wiadomych względów serce podpowiadało mi, że to będzie kardynał Prevost. W dniu natomiast wyboru od południa coś mi mówiło, z różnymi miałem przesłanki też, że to jednak będzie Robert Francis Prevost.
Ksiądz mówił mi przed wejściem na antenę też, że właściwie księdza znajoma też wyczuła, jakie imię przyjmie.
Właśnie. To nie jest to tajemnicą, bo to byłem akurat na pielgrzymce w Grecji śladami świętego Pawła, blisko Meteor, kiedy zobaczyliśmy w telewizji biały dym z księdzem Grzegorzem Michalczykiem z Warszawy, duszpasterzem środowisk twórczych i panią profesor Barbarą Strzałkowską, biblistką, która była przewodniczką w czasie tej pielgrzymki. I kiedy czekaliśmy na ogłoszenie papieża, ja mówię, ja to chcę, żeby był Robert Francis, a właśnie pani profesor, moja koleżanka, mówiła, a według mnie będzie Leon. Będzie Leon. Także następnego dnia uznaliśmy, że jest to prorokini większa. Razem z innymi pielgrzymami. Mówię, mamy wśród nas prorokinię większą. I to jest powiedzmy fakt, którym zaświadczam.
To nie wiem, to może...
Myślę, że nikt się tego imienia nie spodziewał.
Tak, a to jednak się udało. To nie wiem, może trzeba mecz obstawiać, chociażby kto wygra.
Może, tak może panią profesor poprosimy o obstawienie.
Trzeba iść za ciosem w takim razie.
Tak, tak.
Tu musimy postawić kropkę, bo czas już nam się kończy. Ksiądz Janusz Aptacy, wikariusz biskupi do spraw duszpasterstwa ogólnego diecezji bambrzyńskiej, był gościem Dnia Radio Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie pana redaktora, państwa słuchaczy i widzów. Szczęść Boże.
Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja. Od poniedziałku do piątku o 9:30.